Iza Serafin, dzień dobry. To zaburzenie utrudnia normalne funkcjonowanie w szkole, ale odbija się też na innych sferach życia dziecka. Chodzi o dysleksję, która według ostatnich badań ujawnia się u 10 do 15% uczniów. No, wydaje się, że to dużo. Tylko pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Czy może mamy do czynienia z tak zwanym przeddiagnozowaniem badanych uczniów albo po prostu efektem zabiegów rodziców, no, żeby ułatwić życie dzieciom podczas na przykład sprawdzianów czy egzaminów? Tak czy siak problem jest i o nim będę dziś rozmawiać z nauczycielkami, absolwentkami Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, które zajmują się tym problemem, mają z nim do czynienia. To Marta Kirylczuk i Joanna Kraś, z którymi już za moment się połączymy. Proszę koniecznie zostać z nami. Tak jak wspomniałam, naszymi gośćmi są nauczycielki korekcyjno-wczesnoszkolne Marta Kirylczuk i Joanna Kraś. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Słyszymy się dobrze. Te 10-15% dzieci dotkniętych dysleksją może powinno niepokoić?
Tak, takie są dane. Są to dane, które mówią nam tak naprawdę o procencie też, który obowiązuje na całym świecie. Ponieważ dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i w pisaniu, które występują w każdym kręgu kulturowym, które są faktem. To tak naprawdę daje nam 3-4 uczniów w klasie 25-osobowej. Ktoś powie mało, dużo. W moim odczuciu to jest tak, że po prostu zwiększyły się możliwości diagnozowania takich dzieci. Te dzieci zawsze były. Problem dysleksji nie występuje od kilkudziesięciu lat, tylko został już opisany w drugiej połowie XIX wieku. Pierwszy przypadek został opisany przez lekarza okulistę Pringle Morgana, do którego trafił 14-letni chłopiec, bardzo inteligentny, natomiast chłopiec, który nie potrafił nauczyć się czytać. I to był początek badań nad właśnie tą taką specyficzną trudnością, wrodzoną ślepotą słowną, tak niektórzy to nazywają.
Kiedyś to w szkole mówiło się, co ty bazgrolisz, a jak ktoś miał problemy z czytaniem, no to, że jesteś nieukiem.
Teraz jest taki duży nacisk też na diagnozowanie tych dzieci, między innymi po to, aby je wesprzeć, aby od początku dać im wspomaganie, aby mogły lepiej sobie radzić, rozumieć swoje trudności i też, aby to nie uderzało w ich samoocenę i w ich rozwój osobowości, rozwój emocjonalny. Bo proszę sobie wyobrazić, że ja siedzę w ławce z Martą. Marta przeczyta raz i potrafi, a ja czytam 10 razy, w domu ćwiczę codziennie godzinę z mamą, a mi cały czas nie wychodzi. To coś jest ze mną nie tak. A jeszcze pani mi mówi, że jestem leniwa, albo że nie pracuję, albo że myślę o niebieskich migdałach. To był olbrzymi problem ze czasów naszego dzieciństwa. Uczniowie z trudnościami byli właśnie, tak jak pani wspomniała, opisywani jako leniwi, niezdarni, niechętni do nauki i szybko takimi też się stawali, bo odnosili same porażki i dochodzili do wniosku, że nie ma po co się starać, nie ma po co się uczyć. Ten problem występował, występuje i będzie występował niestety. Nie do końca wiemy, skąd dysleksja się bierze, gdzie jest jej źródło. Natomiast możemy dzieci wspomagać, ćwiczyć pewne umiejętności, aby jak najlepiej funkcjonowały.
Mówi się o poli takiej etiologii dysleksji, ponieważ no właśnie nie ma jednej przyczyny. Niektórzy badacze mówili, że to są jakieś mikrouszkodzenia w czasie porodu, bądź może w czasie ciąży. Niektórzy brali to na karp na przykład jakichś zaburzeń hormonalnych. Bardzo dużo teorii padło, natomiast badacze w końcu się zgodzili, że my nie mamy jednej przyczyny. Że jest to też taka troszeczkę jeszcze tajemnica z tą dysleksją. Wiemy na pewno, o czym mówią nam badania na przykład rezonansu magnetycznego mózgu, że mózgi dyslektyków wyglądają inaczej. Jak dziecko czyta dyslektyczne, to inne obszary są aktywizowane bądź nie. Pracują inaczej po prostu. Badacze amerykańscy tym się zajmują. Oni badają tak zwaną tą cyberarchitektonikę mózgu, tej kory mózgowej, która odpowiada za czytanie, zapisanie, więc na poziomie neurobiologii już są zmiany, które nam dowodzą, że to nie jest żaden wymysł, że dysleksja istnieje. Mało tego, ona istniała, warto powiedzieć o takich znakomitych, znanych dyslektykach. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nie, to jest nadinterpretacja, ale na przykład Leonardo da Vinci albo Albert Einstein, Walt Disney, to są przykłady ludzi, którzy mieli dysleksję. To jest też tak, że dzieci z dysleksją mają tą trudność. One uczą się inaczej, ale mają też swojego rodzaju talent, o czym mówi Roman Davis, autor takiej też bardzo ciekawej książki, Dar dysleksji. Są to osoby niezwykle twórcze, tylko o co chodzi, w czym jest problem. Jeżeli my jako nauczyciele bądź rodzice zdusimy w dzieciach ten naturalny talent, wiarę we własne możliwości, to dziecko nie rozwinie swojego naturalnego potencjału, będzie funkcjonowało poniżej swoich możliwości.
Wróćmy jeszcze do tych danych. Mówiły Panie, że są coraz lepsze metody diagnostyczne, także w tej dziedzinie, ale czy nie mamy tu do czynienia, jak to z Pani obserwacji wynika, z takim może przediagnozowaniem albo zwykłym kombinowaniem, bo wiadomo, że jeżeli dostaniemy zaświadczenie o tym, że dziecko ma dysleksję, to wiąże się z pewnymi przywilejami. Jest więcej czasu na pisanie nie tylko klasówek, ale też ważnych egzaminów z maturą włącznie.
Nie chciałabym podważać kompetencji pedagogów w placówkach, które diagnozują dzieci w kwestii przediagnozowania. Też nie szalałabym z tymi forami na egzaminach. To wcale nie jest rewelacja. No tak, to może troszkę dłużej czasu, może mniej się zważa na błędy ortograficzne, ale pamiętajmy, że dyslektyk doskonale zna wszystkie reguły ortograficzne. On po prostu nie potrafi ich zastosować. Potrzebuje chwilę dłużej, żeby przeczytać sobie pytanie, bo dłużej zajmuje mu wyłuskanie informacji z tekstu pisanego. Często też dyslektycy mają problem z rozumieniem złożonych poleceń ustnych. Jest to naprawdę złożone zaburzenie. Być może część rodziców popycha dziecko w tym kierunku, aby sprawdzić, bo ma jakieś trudności, a wynikają one nie z samej dysleksji, a z jakiegoś zaniedbania na wcześniejszym poziomie edukacji.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne diagnozują dzieci z dysleksją dość rzetelnie. Wiadomo, że może tak się zdarzyć, że po prostu etyka danego pedagoga, psychologa, bo tak naprawdę najpierw dzieci trafiają do psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dlaczego? Ponieważ tylko psycholog może zbadać poziom intelektualny testem po prostu, nowym testem inteligencji, bo u dzieci poniżej normy intelektualnej nie możemy diagnozować dysleksji. Stąd dziecko najpierw przychodzi zgłoszone z rodzicami, jest przeprowadzony wywiad, też wywiad jak przebiegała na przykład ciąża, ile dziecko dostało punktów w skali Apgar. Mało osób o tym wie, że ta pierwsza minuta po porodzie, bo tam jest kilka odruchów mierzonych w różnych minutach. Jeżeli dziecko na przykład dostanie 5 punktów w skali Apgar w pierwszej minucie, to już jest dla nas pewien sygnał, że ono będzie prawdopodobnie może podduszone, niedotlenione, może być wtedy w grupie ryzyka dysleksji. Więc taki specjalista zbiera ten wywiad, bada też dziecko testem z grupy ryzyka dysleksji, sprawdza pewne symptomy, objawy, bada intelekt i myślę, że większość naprawdę wierzę, że ludzie pracujący w poradniach potrafią rozpoznać poprzez te sito właśnie diagnostyczne, które dzieci faktycznie mają tą dysleksję.
I nie tak łatwo tu oszukać. Tak rozmawiamy o tej dysleksji, wydaje się, że wszyscy wiedzą o co chodzi, tylko zastanawiam się, czy na pewno. No to wszelkie wątpliwości rozwiejemy już za kilka minut. O problemie dysleksji dziś rozmawiamy z ekspertkami, pedagogami, nauczycielkami korekcyjno-wczesnoszkolnymi Martą Kirylczuk i Joanną Kraś. Powiedzmy teraz, na czym polega to zaburzenie, jak się objawia?
Pod pojęciem dysleksji albo rozumiemy specyficzne trudności w uczeniu się i w tym zawiera się dużo więcej, albo samą dysleksję, która jest trudnością w odczytywaniu pisma oraz w ponownym tego zapisywaniu. To są dzieci, które widząc wyraz mają problem, żeby go odczytać. Przestawiają się litery, mylą litery o podobnych kształtach, D, B na przykład, K.
Trudno nam to sobie wyobrazić.
Tak, dla nas to jest oczywiste. My już w tym momencie jako dorośli w ogóle nie odczytujemy wyrazów, czytając litera po literze, tylko ogarniamy je całościowo. Czytamy większość wyrazów globalnie, chyba że napotykamy coś nowego. Ale te dzieci za każdym razem muszą to odczytywać, za każdym razem mają z tym problem, bo te litery są dla nich podobne. Szczególnie gdy zaczynają swoją przygodę z czytaniem, gdy potrzebny jest im zapał i poczucie, że to wychodzi, że nam się udaje. To są dzieci, które już wcześniej na etapie wychowania przedszkolnego zauważamy, że mają różne trudności, nie potrafią przerysować wzoru. Nie potrafią odtworzyć jakiejś układanki, mają problemy w ogóle z układankami. Tutaj ta percepcja wzrokowa jest utrudniona. Często te dzieci mają zaburzoną lateralizację, czyli na przykład stronność ciała nie jest ustalona, piszą oburęcznie, bądź mają jedno oko dominujące, a inną rękę, co utrudnia potem pisanie, przepisywanie z tablicy, czy po prostu z podręcznika do zeszytu. Są problemy z pisaniem, czyli zestawianiem znaków, problem z ortografią, ze stosowaniem reguł ortograficznych, gdzie dziecko potrafi 3 razy ten sam wyraz zapisać w zeszycie za każdym razem w inny sposób i ono nie widzi, że popełnia błąd. Dysgrafia związana z, tak popularnie mówiąc, bardzo brzydkim pismem, z trudnością utrzymania się w liniaturze. Mamy wrażenie, że większość lekarzy cierpi na dysgrafię. Wręcz odnosi się wrażenie, że to dziecko w ogóle nie może się zmieścić w liniaturze, szczególnie na początku, gdy pisze w tych dużych liniach, gdzie te litery nadal nie mieszczą się w nich. Są niechlujne, wystają, nie potrafi nadać im odpowiedniego kształtu.
Czyli dopiero na etapie edukacji w szkole, w przedszkolu rodzice ewentualnie albo nauczyciele są w stanie wychwycić te nieprawidłowości, czy wcześniej?
Zacznijmy od tego, że diagnozę dysleksji można przeprowadzić dopiero około 10 roku życia.
Dlaczego tak
nie
późno?
Nie robi się tak wcześniej. Musimy móc rzetelnie sprawdzić kompetencje dziecka, zarówno tak jak Marta wspominała, pod względem możliwości intelektualnych, jak i również radzenia sobie tutaj z czytaniem, z pisaniem, bo rozmawiamy o trudnościach w czytaniu i pisaniu. Więc musimy to wszystko móc sprawdzić rzetelnymi testami, które są wymierne. Ten rozwój dzieci jest często nieharmonijny. Czekamy do tego momentu, kiedy już powinno wszystko tutaj dobrze funkcjonować. Jeżeli dziecko nadal ma trudności, nie radzi sobie, to jest skierowane na takie testy. Jednak to nie jest tak, że te dzieci są pozostawione same sobie. Już w przedszkolu wychowawcy będą zwracali uwagę na to, czy dziecko sobie dobrze radzi, podejmując różnego rodzaju zadania. To będą nawet zadania ruchowe. Dzieci z dysleksją często mają problem z koordynacją ruchową, z nauką jazdy na rowerze, z zabawami, które wymagają przemienności ciała, używania na przemian prawej i lewej ręki, z łapaniem piłki, z odbijaniem czegoś, celowaniem do celu. Więc już na tym etapie takie trudności zostaną wychwycone i dziecko powinno mieć wówczas zaproponowane zajęcia takie wspomagające rozwój, gdzie nauczyciel będzie z nim indywidualnie pracował w grupie. Tak samo w klasach 1-3 nauczyciel wychwyci dziecko, które ma trudności, zauważy, że dziecko myli litery, że je przekręca, przestawia, że ma problem na tle klasy nawet z odczytywaniem pewnych rzeczy i powinien już zaproponować mu jakieś wsparcie, czy zaproponować rodzicom jakieś ćwiczenia, aby jak najszybciej niwelować.
Właśnie u tych młodszych dzieci warto, jeżeli nauczyciel zauważy jakieś trudności, udać się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przynajmniej jedna powinna być w powiecie i powiedzieć, jakie dziecko ma trudności, bo wtedy mówimy o tak zwanym ryzyku dysleksji. Czyli to może poprzedzić właśnie tą diagnozę i powinno właściwie poprzedzić diagnozę dziecka 10-letniego, bo wtedy poradnia może zaproponować terapię pedagogiczną, ale też z ramienia szkoły dziecko jest objęte właśnie terapią pedagogiczną, więc to powinno się jakby na kilku gałęziach odbywać, współpracy z domem rodzinnym, ze szkołą i z poradnią, żeby jak najwięcej pedagogów, nauczycieli, ale też nawet pediatrów miało świadomość, że na przykład jeżeli dziecko nie raczkuje albo bardzo krótko raczkuje, to jest już dla nas sygnał, że ono może być zagrożone właśnie dysleksją. Więc trzeba o tym mówić, im więcej będziemy mieć wiedzy na ten temat, tym będziemy mogli szybciej pomagać dzieciom, kierować ich do specjalnych miejsc, gdzie dostaną pomoc, ale też rodzice, którzy są zagubieni częstokroć w tym temacie, dostaną wsparcie i będą mogli należycie wspomagać swoje dzieci.
Wróćmy jeszcze do tej diagnozy. Jak panie wspominały, ta diagnoza jest rzetelna, szczegółowa, robiona przez specjalistów. Czy jest możliwość symulowania, udawania, że się ma dysleksję? Myślę tutaj o tych przywilejach, żeby ewentualnie potem mieć te pół godziny więcej na maturze na przykład.
Dla mnie na przykład taką już wątpliwością byłoby to, gdyby bardzo późno do mnie dziecko bądź młodzieniec trafił na diagnozę, bo jednak rodzice wcześniej wychwytują trudności. Oczywiście czasami ktoś się po prostu za późno obudzi, że ma takie dziecko z trudnościami, ale nie oszukujmy się, te trudności wychodzą wcześniej i każdy rodzic, dla którego dobro dziecka jest najważniejsze, zwróci się wcześniej do poradni.
A nie przed maturą.
5 minut. Stąd myślę, że też specjaliści pracujący na co dzień w poradniach mają taką wewnętrzną intuicję, ponieważ oni tych przypadków mają naprawdę bardzo dużo.
A jakie udogodnienia mają te dzieci, które się z tym zaburzeniem borykają?
Przede wszystkim zależy, w jakim są wieku, ale na pewno nie powinny być odpytywane na forum klasy z czytania, bo to jest dla tych dzieci niezwykle stresujące. Nauczyciel w przypadku młodszych dzieci powinien po prostu czytać polecenia, dzielić pracę na odcinki, ponieważ te dzieci też mają silną męczliwość. Normalnie jak się skupiamy na czymś dość długo, no to się męczymy. Te dzieci, próbując dekodować wyrazy, się tak strasznie męczą, że za chwilę później tracą po prostu koncentrację, uwagi, odlatują gdzieś, ponieważ tak się męczą, więc mądry nauczyciel podzieli pracę, nie będzie zlecał dyslektykowi bardzo dużych partii, tylko podzieli to, dostosuje do jego możliwości, wydłuży czas pracy. Są na przykład możliwości, że dziecko już troszeczkę starsze, nie wiem, na przykład z czwartej klasy, może słuchać audiobooka i śledzić treści czytanego tekstu jak w książce. Dzięki temu ten kanał słuchowy jest stymulowany, ale też wzrokowy. Niedawno się dowiedziałam, że w przypadku dzieci z głęboką dysleksją, bo jest jeszcze coś takiego jak głęboka dysleksja, to jest mniej więcej 3% dzieci z taką właśnie przypadłością, istnieje możliwość wystąpienia o tak zwaną indywidualną ścieżkę kształcenia z jakiegoś przedmiotu. Te dzieci też są zwolnione z drugiego języka obcego. Już wyjaśniam, co to znaczy ta głęboka dysleksja. To są dzieci 10, 11, 12-letnie, których poziom czytania jest po prostu tak niski, że od razu wiadomo, że te dzieci potrzebują zupełnie innego podejścia.
I nie ma to nic wspólnego z poziomem intelektualnym tych dzieci, to zaznaczmy.
Dzieci z dyslekcją są to dzieci inteligentne, w normie intelektualnej bądź bardzo inteligentne.
No i egzaminy. Trochę więcej czasu mają dzieci na pisanie egzaminów, maturę też.
Jest trochę więcej czasu. Jeżeli są przypadki dzieci, które zupełnie nie radzą sobie z odczytywaniem samodzielnym tekstu, nie rozumieją, co czytają, to wręcz mogą zostać oddzielone do innej sali, gdzie nauczyciel odczyta im zadanie, a dziecko będzie mogło na nie odpowiedzieć, bo ono posiada wiedzę i kompetencje, aby na to zadanie odpowiedzieć. Brakuje mu możliwości odkodowania tego tekstu, który jest w zadaniu, pod postacią pytania na przykład, a jeszcze przy wzmożonym napięciu emocjonalnym wywołanym stresem egzaminacyjnym staje się to czasami wręcz niemożliwe. Tak samo dzieci, które mają bardzo niski poziom graficzny pisma, mogą mieć takie udogodnienie jak pisanie drukowanymi literami, włącznie na komputerze, aby było to możliwe do odczytania przez komisję i aby nie zajmowało bardzo dużo czasu takiemu dziecku w ogóle napisanie tego tekstu, bo wiąże się to również z czasem. Jemu dłużej zajmuje napisanie jednego wyrazu niż dziecku, które nie posiada takich trudności.
I to jest indywidualnie, rozumiem, wtedy określane.
Tak, jeżeli trafiamy do poradni z takim dzieckiem, terapeuta wypisuje zalecenia dla nauczycieli. Kiedyś było, że nauczyciel może przystosować warunki i wymagania, a teraz jest, że jest zobowiązany uczniowi z dysleksją umożliwić lepsze warunki do napisania egzaminu bądź zdania jakichś prac, które sprawiają mu trudność. No jest to już w tej chwili zgodnie z rozporządzeniem wymagane, że każdy dyrektor placówki, każdy nauczyciel musi mieć to na względzie.
Czyli nieuprawnione jest stwierdzenie na przykład dyrektora, to jest przypadek z życia wzięty i jedna z mam mi się skarżyła, że on nie wierzy w dysleksję i nie będzie tutaj respektował żadnych zaleceń, bo to jakiś wymysł.
Jest to skandaliczne, absolutnie skandaliczne i to jest łamanie w tej chwili praw dziecka. Bo prawa dziecka mówią nam o tym, że każde dziecko ma prawo do tego, żeby mieć dobre warunki do uczenia się, akceptacji swojego problemu. Więc ja uważam, że to jest bardzo, bardzo naprawdę skandaliczne zachowanie.
To jest też podważanie opinii fachowców, pedagogów, psychologów. Bardzo przykro się tego słucha. Dyrektor powinien być orędownikiem, wspierać i dawać możliwości swoim uczniom, a nie ciągnąć się w dół.
Pamiętajmy, że taki dyslektyk w liceum może za jakiś czas odnieść ogromny sukces, mimo że był gnębiony i miał niskie poczucie własnej wartości, ale miał ogromne talenty. Za parę lat może być wielkim zaskoczeniem dla takiego pana dyrektora.
Oby był. A jak dysleksja wpływa na funkcjonowanie ucznia w szkole, no i inne sfery jego życia? O tym już za moment. Z dostępnych statystyk wynika, że dysleksja, o której dziś rozmawiamy, ujawnia się u 10 do 15% uczniów. To naprawdę sporo. Słyszymy też o innych dysgrafia, dysortografia. Czy to coś innego? To pytanie do naszych gości, z którymi jesteśmy na łączach. Przypomnę, to panie pedagog, nauczycielki korekcyjno-wczesnoszkolne Marta Kirylczuk i Joanna Kraś. Czy to wszystko można określić jednym mianem? Problemy z czytaniem i pisaniem.
Rozmawiamy o specyficznych trudnościach w uczeniu się, nie w samych trudnościach czytaniu i pisaniu, ale specyficzne trudności o uczeniu się, gdzie wyróżniamy dysleksję. Ona jest najczęściej kojarzona z ogółem tych trudności, ale sama dysleksja, jakbyśmy chcieli tak w punkt powiedzieć, dotyczy trudności w uczeniu czytania się oraz w czytaniu i w pisaniu jako zapisywaniu swoich myśli. Następnie mamy trudności w graficznym przedstawianiu pisma, czyli w pisaniu pod kątem tej sprawności ręki, kwodzeniu i stawianiu liter. Mamy również trudności w ortografii, to jest dysortografia. Trudności w samym pisaniu to jest dysgrafia. Dysortografia, problemy z ortografią, czyli nie wiemy, jak poprawnie zapisać dane słowo, znając reguły ortograficzne, bo to jest jeszcze ważne. Oraz dyskalkulia, to są trudności w zakresie liczenia, matematyczne trudności.
No a mi nikt nie chce uwierzyć, że ja nie mogę policzyć w pamięci do 10 na przykład. To jest dyskalkulia?
Ja myślę, że jakby teraz pani była diagnozowana, to tak, to by wyszła dyskalkulia. Ja również mam dyskalkulię, więc mogę potwierdzić, jak to jest trudne. To były czasy, że nie diagnozowano w tamtych czasach. Niestety. Ja to dobrze znam. Przechodziłam przez to, moja mama przez to przechodziła ze mną.
To nie jest tylko problem z liczeniem. Do 10 na przykład w pamięci.
To jest problem głęboki, nawet w orientacji na przykład w czasie. Te dzieci, te osoby dorosłe, jest im ciężko zaplanować coś. Bardzo późno się diagnozuje dyskalkulię. W wieku 10 lat tak mniej więcej trafiają dzieci do poradni. To jest mniej więcej od 3 do 6% populacji uczniów, którzy mają dyskalkulię. Jeżeli mówię swojemu dziecku przykładowo, które ma dyskalkulię, że wychodzimy na podwórko, to dziecko na przykład potrafi wysypać klocki i zacząć budować zamek. Chociaż powiem, że za chwilę wychodzimy. Ono nie ma takiego jakby poczucia czasu. Te dzieci nie potrafią liczyć bez konkretów, bez liczenia na palcach. Jest im ciężko nauczyć się tabliczki mnożenia, wykonywać proste działania. Mylą na przykład numery autobusów, nie potrafią nauczyć się czytywania zegara. Są to bardzo złożone, różnego rodzaju, bardzo indywidualne trudności, które czasami wręcz wydają się komuś zupełnie niedorzeczne.
A na przykład ma to jakiś związek z orientacją w terenie też?
Również taka osoba gubi się w terenie, nie potrafi odczytać mapy. Tak, to ma duże znaczenie. Myli strony.
I to się też objawia potem w życiu dorosłych ludzi. Właśnie te problemy z orientacją w terenie, czy z tym, że nie można sprawdzić, czy pani gdzieś tam w sklepie nas nie oszukała, kiedy rachunek nie przekracza 20 zł na przykład.
Dokładnie tak.
To warto o tym wiedzieć. Ale to jest tak, że jeżeli ktoś ma dyskalkulię, to wcale nie znaczy, że musi mieć na przykład dysleksję.
Zgadza się, tak.
A jeżeli ktoś ma dysleksję, to znaczy, że ma i dysortografię, i dysgrafię?
Nie musi, nie musi. To jest indywidualne. Jedne dzieci będą miały problem z tymi wszystkimi obszarami, niektóre będą miały problem tylko z czytaniem, inne tylko z liczeniem. To jest bardzo indywidualne. Jednak częstokroć to się nakłada na siebie. Dodatkowo często jeszcze takie dzieci mają trudności z integracją sensoryczną, z lateralizacją. To jest naprawdę duża liczba problemów, która spada na takiego małego człowieka.
Bardzo dużo również dzieci z dysleksją ma ADHD. Jest to zaburzenie współistniejące do dysleksji, także też warto o tym pamiętać.
Czy dysleksję można wyleczyć?
Mówi się o tym, że dysleksja jest zaburzeniem rozwojowym. Mówi się o dysleksji rozwojowej. Dlaczego? Dlatego, że ona występuje na całej jakby długości naszego rozwoju. My nigdy z niej się nie wyleczymy. Możemy sobie wypracować poprzez właśnie pomoc specjalistów pewne strategie radzenia sobie z tą dysleksją, ale dyslektykiem jest się całe życie.
A jak wspierać dyslektyka? Wspomniała pani dyskalkuliczka, że wspierała panią mama.
Tak, wspierała mnie mama i miała taką akceptującą postawę. Pamiętam, zawsze mówiła, że widzi, jak bardzo się staram, ponieważ ja po prostu miałam dwóje z matematyki cały czas i miałam też korepetycje i ciągle te dwóje, i ciągle te dwóje i po prostu mama mnie nagradzała za wysiłek. Akceptowała mnie taką, jaką byłam. Myślę, że w przypadku dzieci dyslektycznych jest to podstawa. Nieporównywanie dzieci z innymi dziećmi. Zaakceptowanie, że mam takie dziecko.
To jest rola rodziców, żeby wspierać i akceptować swoje dziecko w tym problemie, bo możemy być jedynymi osobami, które dziecko wesprą. Ja dostałam na szczęście takie wsparcie i rozwinęłam swoje skrzydła i talenty. Ale nie wszystkie dzieci, poprzez to, że jest mała psychoedukacja rodziców, dostają to. Aczkolwiek uważam, że i tak jest duża świadomość, zwiększyła się świadomość społeczna tego problemu.
Jeśli chodzi o rodziców, już od małego mogą swoje dzieci wspierać. Oczywiście przede wszystkim, tak jak Marta mówiła, chodzi o akceptację naszego dziecka i musimy też mu pokazać jego dobre strony, aby czuło się w czymś dobre. Ale możemy też wspierać te strony, które są słabsze. Wszelkie zadania związane z ruchem, jeżdżenie na rowerze, ruchy naprzemienne, pływanie, wszystko co się wiąże z odbijaniem piłką i rakietą, badminton, tenis, łapanie piłki różnej wielkości, od dużych do małych. To są teoretycznie tylko zadania ruchowe, ale nasz mózg wówczas pracuje. Układanki, puzzle różnego rodzaju, o różnych kształtach, o różnej w ogóle strukturze, mamy teraz bardzo dużo tego typu pomocy na rynku. Szeregowanie przedmiotów, klasyfikowanie, to są takie proste zabawy, które dzieciaki robią w przedszkolu, ale które możemy powielać w domu i one naprawdę z czasem przestaną być trudnością. Układanie ciągów, układanie na przykład od najmniejszego przedmiotu do największego, z tym dzieci też mają trudność, żeby zauważyć te zależności. Domykanie sekwencji, więc na przykład rysowanie czegoś z patyczków. Rysujemy domek, dokładając po jednym patyczku na każdej karteczce. Jak już dziecko jest trochę starsze, można się bawić literami, odnajdywać daną literę w tekście. Następnie, jak jest jeszcze starsze, zaznaczać całe zdania w tekście, żeby ono widziało, gdzie zdanie się zaczyna, gdzie się kończy. Tego typu ćwiczenia są też bardzo wskazane. Jeśli dzieci mają problem z umiejętnością pisania, z grafią, no to zaczynamy zawsze też od ruchów obszernych, czyli możemy wielkoformatowe prace z dzieckiem wykonywać. Dzieci to uwielbiają. Robią coś pięknego, a jednocześnie ćwiczą. Wszystkie ćwiczenia, które tutaj obręcz barkową wspierają, też są bardzo wskazane. I przechodzimy do ruchów małych, do lepienia w masach plastycznych. Możemy upiec z dziećmi ciasteczka w kształcie liter i już zapoznają się z kształtem litery, albo nawet z całych wyrazów. To przecież nie jest problem, ulepić bałeczek i ułożyć z tego wyraz takim systemem pętelkowym. I już dziecko zapamiętuje, związuje się też z tym emocjonalnie, więc łatwiej przez emocje dotrzeć do dziecka. Ważne, aby to było atrakcyjne. I może utrwalać sobie pewne treści i ćwiczyć.
Panie przygotowały swój autorski taki pakiet edukacyjny wsparcia, pakiet wsparcia dzieci z takimi zaburzeniami i o tym już za moment. To zaburzenie utrudnia normalne funkcjonowanie w szkole, ale odbija się też na innych sferach życia dziecka. Dysleksja, bo o niej mówimy, według badań dotyka kilkunastu procent uczniów. Jak się objawia, jak sobie z nią radzić, podpowiadają nasze ekspertki, nauczycielki korekcyjno-wczesnoszkolne Marta Kieryłczuk i Joanna Kraś. Obie panie są mamami, też doświadczonymi pedagogami, twórcami takiego specjalnego pakietu edukacyjnego z myślą o dzieciach dotkniętych dysleksją właśnie. Na czym to polega?
Mamy wielką przyjemność być autorkami pakietu, który jest przeznaczony na urządzenie magiczne Dywan On Iwo. Jest to pakiet multimedialny, wykorzystujący wysokie technologie, który pozwala dzieciom ćwiczyć te wszystkie umiejętności, które są tak żmudne, których one często nie chcą ćwiczyć, w bardzo atrakcyjny sposób, poprzez zabawę, poprzez ruch.
Poprzez to, że pracujemy już na jakiś czas z dziećmi, widzimy, że oczywiście nic nie zastąpi takiej pracy jeden na jeden z terapeutą, bądź właśnie pracy na konkretach, takiej zwykłej terapii pedagogicznej, ale ucieszyłyśmy się, jak dostałyśmy taką możliwość stworzenia czegoś na miarę naszych czasów. Mianowicie jest to pakiet interaktywny, który angażuje wszystkie zmysły dzieci, bo proszę sobie wyobrazić projektor, który jest przymocowany do ściany, który daje rzut na podłogę i dzieci są zaangażowane w po prostu takie gry multimedialne, które są zaprojektowane merytorycznie. One mają ćwiczyć konkretne funkcje, funkcje wzrokowe, funkcje słuchowe.
Syntezę, analizę.
Również odwołują się na przykład do tych właśnie ruchów, tak jak wspominałam o raczkowaniu, że niektóre dzieci nie raczkowały. Mamy na przykład jedną grę w tym pakiecie, która wykorzystuje pewne elementy metody Move to Learn, która była wykorzystywana właśnie w przypadku dzieci z trudnościami w uczeniu się. Nośnikiem jest ruch. Dzieci się ruszają w konkretny sposób. Ruchy naprzemienne, czołganie się, pełzanie. To wszystko jest angażujące wszystkie zmysły, ponieważ dyslektycy uczą się w różny sposób. Nie ma takiego samego dyslektyka. Nie są to tylko gry multimedialne, są to też karty pracy, które stworzyłyśmy do każdej z gier, które też są po prostu takimi ćwiczeniami, które dziecko wykonuje w nawiązaniu do fabuły tych gier. Są też scenariusze dla nauczycieli, by mogli angażować większą liczbę dzieci, nie tylko jedno dziecko, bo można pracować jeden na jeden, a można pracować również z kilkoma uczniami bądź z większą grupą. Każdy coś znajdzie dla siebie, ponieważ angażujemy wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. W naszym odczuciu dzieci chcą się ruszać, ale też chcą mieć kontakt z tymi technologiami. Zaznaczamy, że nic nie zastąpi pracy z terapeutą pedagogicznym, natomiast wspomagająco jest to fantastyczna pomoc, która właśnie ćwiczy sekwencje, klasyfikowanie, odkodowywanie liter, funkcje słuchowe. Uważamy, że trzeba iść z duchem czasu i wykorzystywać to, do czego teraz dzieci też mają jakieś tam odniesienie. Bo
a ten pakiet jest już na rynku?
Pakiet jest na rynku, nosi tytuł z dysleksją na ty.
Na pewno warto po takie rzeczy sięgać i nie można tych dzieci dotkniętych dysleksją pozostawiać samym sobie, bez pomocy, bez wsparcia.
Tak, tak. Jest to bardzo ważna rola też nas, nauczycieli i osób, które pracują z dziećmi, żeby rodziców uświadamiać, żeby psychoedukować. Też rola dyrektorów placówek, by organizowali szkolenia, by mówili o tym problemie głośno. Czytałam, że 50% ankietowanych nauczycieli powiedziało, że oni by chcieli lepiej pracować z dyslektykami, ale nie wiedzą jak. Więc to też nam mówi i pokazuje, że jest taka potrzeba dokształcania w tym zakresie, że panuje troszeczkę taki chaos informacyjny, że my nie do końca wiemy, jak to wszystko ugryźć. Więc myślę, że jeżeli będziemy współpracować, dom rodzinny, szkoła, poradnia, to jest szansa, że te dzieci po prostu dostaną pomoc.
I tym apelem kończymy. Tyle. Nasze kreatywne nauczycielki, absolwentki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Marta Kirylczuk i Joanna Kraś. Panie były dziś naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za wszystkie cenne rady i do usłyszenia za tydzień i za Serafin.